Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, serdecznie witam i pozdrawiam was zgromadzonych w naszej Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie oraz wszystkich modlących się z nami za pośrednictwem Radia Maryja. Za chwilę, ostatni raz w tegorocznym Wielkim Poście, wyśpiewamy naszą miłość do Zbawiciela i Jego Matki, rozpamiętując ich cierpienie. Łączymy je z przygotowaniem do głębokiego przeżycia Wielkiego Tygodnia oraz radości Wielkanocy. Wśród wielu ważnych intencji osobistych, naszych rodzin, towarzyszy naszej modlitwie głębokie zatroskanie o naszą umiłowaną Ojczyznę oraz o Kościół powszechny na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem. Naszej modlitwie i refleksji przewodniczy ksiądz profesor Tadeusz Gus, a tematem przewodnim są słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu. Już za chwilę wejdziemy w głębie chrystusowego oddania się swojemu Ojcu. Będziemy towarzyszyli Jezusowi konającemu, ofiarującemu swoją agonię na krzyżu każdemu z nas. Prośmy gorąco o skruchę i łaskę szczerego nawrócenia w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu dla najbardziej zagubionych, dla zniewolonych i nieszczęśliwych. Wraz z Matką Najświętszą Bolesną i wsparci wstawiennictwem niezliczonego zastępu świętych pańskich, prośmy miłosiernego Boga o dojrzałe owoce tegorocznego rozważania męki pańskiej. Rozpoczynamy gorzkie żale.
Ospał wszechostią godności, co lud do niebios wieczysz brak. Uniósł robi ręka wyjemny ci, daj siłę pomoc, Jednemu
przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa ze lżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.
Thank you. Umiłowani współbracia kapłani, misjonarze świętego Wincentego a Paulo, na czele z księdzem proboszczem Zygmuntem. Umiłowane rodziny zakonne, umiłowani bracia i siostry w ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie i Jego niepokalanej Matce Bożej, Bolesnej Maryi. Umiłowana młodzieży, umiłowane dzieci, umiłowani bracia i siostry w boskim Mesjaszu Chrystusie, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem Radia Maryja, na czele z ojcem dyrektorem Tadeuszem i portali internetowych tej bazyliki i parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża, redakcji naszego dziennika i redakcji Polonia Christiana. Umiłowana Polonio ze wszystkich krajów i kontynentów. Przystępujemy do rozważenia szóstego słowa wypowiedzianego przez Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Co oznaczają te święte słowa Boga człowieka? Sam Mesjasz Pan zapewnia nas: wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Czy posiadamy moc i jasność duchową wiary Matki Najświętszej Maryi, Królowej Polski, oraz wiary apostołów, że Jezus jest wiecznym Synem Bożym i zarazem prawdziwym Synem Człowieczym? Apostołowie zapewniali swojego boskiego mistrza w ludzkiej postaci. Wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. A apostołowie wprawdzie poza świętym Janem przechodzili z wątpienia w boskość Jezusa Pana, ale wsparci łaskami Bożymi pokonywali ten grzech i powracali do wierności swojemu Panu i nauczycielowi Ewangelii Świętej oraz do przyjaźni z Nim, której spośród rodzaju ludzkiego tylko niepokalana Matka Najświętsza zawsze pozostała wierną i nigdy jej nie zraniła. Dlaczego dla wcielonego z Matki Bożej Maryi Syna Bożego Jezusa Chrystusa ta relacja do Boga Ojca w niebie jest aż tak istotną w czasie Jego ziemskiej misji zbawczej? Bo przecież ten Ojciec zrodził swojego Syna w wieczności, czyli przed stworzeniem czasu, przestrzeni i kosmosu. Pan Jezus ma więc absolutną świadomość pochodzenia poprzez narodziny od Boga Ojca w niebie. Zaś jako Syn Człowieczy otrzymał ciało ludzkie od niepokalanej Matki, ale Jego duszę i ducha ludzkiego wypowiedział również Bóg Ojciec w wiecznym akcie narodzin, a następnie wraz z Synem i Duchem Świętym stworzył je, co oznacza, iż człowieczeństwo Pana Jezusowe ma również rodowód ojcowski w sensie boskim. Chrystus Pan uczy nas ustawienia całego naszego osobistego, rodzinnego, narodowego, ogólnoludzkiego, państwowego i kościelnego życia na Ojca w niebie, któremu nie tylko zawierzamy wszystko, kim jesteśmy, ale również i to, co posiadamy. Dlaczego? Ponieważ wszystko ostatecznie pochodzi od tego wielkiego i świętego Boga Ojca. I On jest właścicielem i nas jako osób, i naszych rzeczy, oraz wszelkiej innej bytowości, co symbolizuje palma niedzieli palmowej. Uczymy się wzorem szóstego słowa Jezusa z krzyża: traktować życie w jego totalności jako dar Ojca na niebiosach. Dlaczego? Z tej racji, że wszelki byt, nie tylko stworzony, ale nawet osoby boskie Syna i Ducha Świętego, pochodzą od praojca wieków. Nasz katolicki naród w Polsce i na świecie, nasza ojczyzna, państwo i Kościół pośród naszych domostw przeżywają nieraz głęboki kryzys ze względu na brak ustawienia naszego polskiego istnienia na Boga Ojca. Silimy się naszymi ludzkimi ambicjami na programy edukacyjne, moralne, kulturalne, prawne, polityczne, gospodarcze i religijne, aby tworzyć stabilną społeczność, ale niewiele z tego mamy poza codzienną szarpaniną, przeplataną rozlicznymi zarzutami jeden przeciw drugiemu, oszczerstwami, fałszem, kłamstwami, intrygami, podjazdami zwalczającymi jeden drugiego, zamiast przyjąć jak apostołowie Najświętszego Zbawiciela z Nazaretu i Jego Ewangelię jako naukę o Nim, jako naszej najpewniejszej drodze do Ojca. Pan Jezus uczy nas i nasz polski naród na krzyżu, abyśmy w swoim życiu ziemskim, pracy i powołaniu oddawali wszystko w ręce Ojca i życie na ziemi zdefiniowali jako marsz ku Ojcu w niebie. Polska jest przecież własnością Ojca Boga, czego naucza nas Kościół Święty Chrystusowy przez już ponad 1000 lat. Można powiedzieć, że tyle będzie Polski, ile będzie naszego szczerego zawierzenia Polski Ojcu w niebie. Ale tutaj powstaje poważna wątpliwość. Jak może być w katolickiej Polsce jako państwie wiele Polski mądrej, sprawiedliwej, solidarnej, subsydiarnej, suwerennej, stabilnej i bezpiecznej, skoro nasze państwo nie wykazuje wolnej woli wielu polityków, do zawierzenia całej Rzeczypospolitej Polskiej Chrystusowi Królowi, a tym samym nie zawierzamy naszego państwa Bogu Ojcu. I tak, jak w okresie PRL-u było wielu naszych rodaków, którzy totalnie zawierzali się komunistycznemu Związku Sowieckiemu, tak dzisiaj istnieje wielu w Polsce, którzy najchętniej zawierzają się albo Unii Europejskiej, albo Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej. A gdzie jest świadome, wolne i najbardziej dalekowzroczne, bo z perspektywą wieczności dokonane zawierzenie, wzorem Jezusa Chrystusa, Polski jako państwa Ojcu w niebie. Zniknie nasze państwo z mapy świata, jeśli naszych polityków z tak zwanej prawej strony nie będzie stać na wielki akt poświęcenia jeszcze naszej Polskiej Rzeczypospolitej odwiecznemu Ojcu, który oczekuje tego ponadepokowego aktu z ojcowską miłością, jak wyraża to Jego Przenajświętszy Syn w przypowieści o miłosiernym Ojcu oczekującym na swoich dwóch synów, jednego wiernemu Mu, ale niepoświęconego Ojcu i drugiego marnotrawnego, czyli grzesznego, i przez zło również niepoświęconego temuż samemu Ojcu. Kardynalnym błędem obydwóch synów był brak poświęcenia się swojemu Ojcu. Czyż polską racją stanu nie powinien być wielki akt poświęcenia Polski jako państwa Bogu Ojcu poprzez Jego Syna i naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata, a to znaczy także jedynie prawdziwego Króla Polski, bo Jemu sam Ojciec Niebieski przekazał Polskę jako własność wyłączną. My, Polacy, nie jesteśmy właścicielami Polski, to znaczy, że nasi politycy też nie posiadają Polski jako własności. Ta należy wyłącznie do Ojca na niebiosach. Nam, Polakom, Bóg Ojciec przekazał Polskę jedynie w dzierżawę. Święty Atanazy pisze, że Chrystus, wypowiadając z krzyża słowa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, wszystkich ludzi umieszcza przy Ojcu i Jemu poleca, by przez Niego i w Nim byli ożywieni. Jesteśmy bowiem członkami, a te liczne członki są jednym ciałem, którym jest Kościół. Wszystkich więc w sobie poleca Bogu. Ten doktor Kościoła ma rację, gdyż ukazuje ścisły związek bytowy pomiędzy przynależnością do Kościoła zbudowanego przez Mesjasza Pana na fundamencie świętego apostoła Piotra i pozostałych świętych apostołów z przynależnością do prawdziwego i boskiego Ojca wieków, ponieważ to z tej samej woli Bożej, która wiecznie istnieje w osobie Ojca w niebie, Syna Bożego i Ducha Świętego, powstał nasz Święty Kościół katolicki i apostolski, z jego nauką na przykład o dogmatach, jako zdefiniowanych i niezmiennych prawdach naszej wiary świętej, sakramentach świętych, jego ludem Bożym i duchowieństwem diecezjalnym oraz zakonnym na czele ze świętym urzędem Piotrowym. Niedoskonałą będzie nasza przynależność do Boga Ojca w Kościele Świętym, jeżeli ulegniemy duchowi świata czy złemu duchowi i powiemy sobie dzisiaj, że dogmatów to we współczesnej epoce, w ich postaci określonej przez Urząd Nauczycielski Kościoła przyjąć nie możemy. A czym są dogmaty? Są one zdefiniowanymi na podstawie Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego prawdami, które zostały prawidłowo odczytane przez Kościół Święty, naszą Matkę, i podane nam jako pewność do wierzenia. Nigdy czas nie zmieni treści dogmatu, czyli definicji prawdy, ponieważ jej treść określił wiecznie niezmienny Ojciec w niebie. Wiecznie niezmienny Syn Boży i wiecznie niezmienny Duch Święty jako jeden Pan Bóg, który istnieje w trzech odrębnych osobach boskich, absolutnie i wiecznie niezmiennych w swojej boskiej naturze i podmiotach osobach. Jeżeli ktokolwiek z wnętrza lub z zewnątrz Kościoła katolickiego ośmieli się dokonać zamachu na dogmaty naszej katolickiej wiary, to uczyni nasz Kościół treściowo pustym, w którym pozostaną jedynie przeznaczone do wyrzucenia i spalenia na śmietniskach świata łupiny pustych, czyli uśmierconych słów. Będzie to przedłużeniem agonii Jezusa na krzyżu, ale już nie na Golgocie w Izraelu, ale w Polsce, która przestaje być wierna dogmatom Bożym i zarazem dogmatom Kościoła Bożego. Jakby ostatnim oddechem istnienia, po którym pozostanie już tylko martwe ciało Jezusa, bez osoby boskiej Syna, Jego boskiej natury oraz bez ducha i duszy ludzkiej Pana Jezusa, jako przecież według dogmatu nieśmiertelnej duszy i ducha każdego człowieka jako człowieka. Bez dogmatów i Polska stanie się martwą duchowo i religijnie. I Kościół w Polsce zatraci kompletnie swój sens i stanie się pośmiewiskiem diabła jako ojca kłamstwa, że zdołał pokonać katolicką Polskę w aspekcie dogmatów jako najpewniejszych prawd, w tym także o Bogu jako Bogu. Przecież grzech Judasza w aspekcie jego ludzkiego rozumu polega na definitywnym zwątpieniu w prawdy Boże i we wszystkie pozostałe. Czyż chcemy przynależeć do Judaszów, zdrajców Boga? Czy też do światłych, rozumnych, mądrych i świętych pokoleń dzieci Bożych, przynależących do prawdziwego Boga na wieki? Święty Cyryl Aleksandryjski z kolei uwrażliwia nas na to, że odwieczny Syn Boży Jezus Chrystus w ręce Ojca przekazał swą duszę, byśmy zaczynając od niej i przez nią, mocno wierząc, mieli pewną co do tego nadzieję, iż po śmierci znajdziemy się w rękach Boga. Taki jest wieczny plan boskiego stworzenia, abyśmy, jak uczy dogmat o nieśmiertelności ludzkiej duszy i ducha, żyli wiecznie. A żyć w Królestwie Niebieskim oznacza posiadać uwielbioną duszę i uwielbionego ducha, uwielbiony rozum, uwielbioną pamięć i uwielbioną wolną wolę oraz uwielbione ciało. Nie osiągniemy tego celu najwyższego, jeżeli wzorem Pana Jezusa nie oddamy siebie duchowo i cieleśnie Bogu Ojcu w niebie. My jesteśmy Jego własnością, bo mamy i ciało, i duszę od Ojca Stworzyciela. Czym jest konkretnie krzyżowanie Syna Bożego w naszych umysłach? To wprowadzanie w nie kłamstwa, na przykład o pożądliwości oczu, pysze żywota czy pożądliwości ciała. Co one czynią z naszym rozumem? Przyprawiają go o upadek, na przykład uprzedmiotowienia drugiego człowieka dla przyjemności seksualnej, co powszechnie proponuje także umysłom wszystkich Polaków szalejąca i strącająca w czeluści piekielne mnóstwo ludzi globalna rewolucja seksualna. Grzech pychy krzyżuje Pana Jezusa, ponieważ degraduje Go do człowieka albo nawet do zwierzęcia, aby tylko bluźnić, poniżyć, zelżyć Jego w boskości, a nawet zabić, aby zaprzestał istnienia bosko-człowieczego. To jest zaćmienie umysłu człowieka kłamstwem szatana. Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński pisze niezwykle trafnie o tym, iż zły duch jest najbardziej przebiegłym i sprytnym. On z pędzlem umoczonym w różnobarwnych farbach zawsze stoi przy płótnie naszych myśli. I jeśli zauważy, że źle się je strzeże, usiłuje namalować na nim, jakie chce obrazy. Mogą to być polujące diany, zazdrosne i pyszne Junony czy rozpustne Wenery. Dokłada starań, aby nasz umysł oderwać od Boga i zwrócić ku światu, ku jego próżnościom i ciekawostkom. Stara się go posmarować mamidłem niezdrowej ambicji i wstrętnego upodobania. Stara się go zapalić płomieniem wyuzdania przez wtłaczanie brudnych wyobrażeń. Bo on wie, że dla popełnienia śmiertelnego grzechu wystarcza jedna uporczywa myśl, a dusza nią zabrudzona przeznaczona jest na wieczne męki. Jeżeli zaś nie może nakłonić człowieka do czynu sprowadzającego śmierć, to przynajmniej podsuwa mu najgorsze myśli, by opętanego takimi sztuczkami i sidłami pociągnąć ze sobą wieczną przepaść. Nie zamartwiam się, umiłowani bracia i siostry, że prawie, że jestem w naszej refleksji dopiero może gdzieś około połowy, ponieważ ksiądz rektor Zygmunt był tak miły, że już przygotował nam publikację nie tylko z tego szóstego, ale i z siódmego słowa przeznaczonego na Wielką Środę. Dlatego wypowiemy jeszcze kilka słów. Człowiek sumienia nieprawego jest jak praojciec Adam wraz z pramatką Ewą, przez Pana Boga wydalany z ogrodu Eden, to znaczy z miejsca przebywania najwyższego Boga. Polsko, narodzie nasz umiłowany, Polsko, ojczyzna nasza umiłowana, powracajmy do Ojca, gdzie jest życie, ba, pełnia życia, gdzie czeka na nas wielka nagroda Boża za dobro naszych polskich sumień. Nie wchodźmy na kręte i ciemne drogi zła diabła i chrońmy bliźnich przed satanizacją ich ludzkich sumień, ponieważ ten przeklęty antyduch tylko uśmierca i potępia wszystkich ludzi o zdeprawowanym sumieniu, gardząc nimi jako swoimi niewolnikami. I tę piekielną grę pogardy i wszelkiej hańby diabeł będzie czynił ze swoimi zniewolonymi wiecznie. Boże Ojcze w niebie, przyjmij nas, Polaków, za swoje świątobliwe dziedzictwo. Boże Ojcze, przyjmij nasz naród w kraju i za granicą za cząstkę Twojej Bożej rodziny. Boże Ojcze, przyjmij nasze państwo polskie, aby zgodnie ze ślubami króla Jana Kazimierza i sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego było Twoim królestwem. Boże Ojcze, przyjmij nasz Kościół w Ojczyźnie jako naszą arkę chroniącą wszystko, co polskie przed potopami XXI wieku. Przyjmij naszą polską naukę, sztukę, moralność, religię wraz z polityką i gospodarką oraz techniką, aby były dziełami wielbiącymi Twój boski majestat, a nam, jako nasze polskie dzieła, dopomogły zdobyć laurowy wieniec niebiańskiego zwycięstwa wszystkich Polaków ze wszystkich pokoleń narodu, które na krzyżu wypowiedział Twój Przenajświętszy Syn i nasz Pan Jezus Chrystus w Jego bosko-ludzkim słowie pragnę. Amen.
Yeah.
Panie Boże, daj nam godnie wielbić ukrytego w Najświętszym Sakramencie Twojego Syna, który został za nas zabity jak baranek, abyśmy mogli oglądać Go wiecznej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków.
Na zakończenie nabożeństwa kapłan okadza relikwie Krzyża Świętego i podaje wiernym do ucałowania. Łączmy się duchowo i uwielbiajmy zbawczą miłość naszego Pana, która zajaśniała na krzyżu. Siostry i bracia, jak wspomniał ksiądz profesor, publikacja z kazaniami pasyjnymi wygłoszonymi w tym roku przez księdza profesora Tadeusza Guza jest już do nabycia w zakrystii po nabożeństwie. Można je także zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Zachęcamy do ponownej lektury i serdecznie polecamy. Siostry i bracia, kończymy nabożeństwa gorzkich żali w tegorocznym Wielkim Poście, ale nie żegnamy się jeszcze z księdzem profesorem, który w najbliższą środę w Wigilię Triduum Paschalnego podczas mszy świętej o godzinie 18 wygłosi ostatnie kazanie pasyjne na temat Chrystusowych słów „Wykonało się”. Bezpośrednio po tej mszy świętej o godzinie 19:30 w środę odbędzie się koncert pod tym samym tytułem „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” Józefa Haydna, wersja orkiestrowa w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa pod dyrekcją Pola Isłuda. Już dziś gorąco na mszę świętą o godzinie 18 i na koncert o 19:30 zapraszamy. Po zakończeniu nabożeństwa, wychodząc z bazyliki, można będzie złożyć ofiarę na potrzeby Radia Maryja. Teraz już łączymy się ze studiem Radia Maryja w Toruniu.